Dalej jesteśmy w trakcie pierwszego dnia Great September. Teraz będziemy rozmawiali z Borysem Dynarowiczem, New Zealand. Witam, cześć.
Cześć, hej.
Teraz New Zealand, kiedyś też Porces, a także przede wszystkim Carries on Fire. Jak po prawie 20 latach od debiutu wspominasz te czasy?
Pytasz o debiut The Carries on Fire. Jak wspominam te czasy? Wiesz, z jednej strony można by było książkę napisać, bo to była bardzo ważna przygoda w moim życiu, pod wieloma względami formatywna i jakoś tam do dzisiaj czerpię pewnie z wielu doświadczeń z tego okresu. A z drugiej strony ja też jestem taką osobą, która bez powodu czy bez kontekstu jakiegoś nie wracam specjalnie wspomnieniami do dawnych czasów, bo to jest jakiś zamknięty etap i wiesz, zajmuję się wieloma sprawami, różnego typu działalnością na co dzień, więc też nie muszę jakoś sobie przypominać, jak to było kiedyś. Ale tak w skrócie wydaje mi się, że były zupełnie inne czasy. Było mało zespołów w ogóle, a już zwłaszcza takich, które można było określać jako indie rockowe czy alternatywne w takim rozumieniu zachodnim, światowym wtedy. I na pewno się czuliśmy jakimiś tam pionierami, więc to nam dodawało jakiejś takiej ekscytacji. A z drugiej strony kompletnie nie mieliśmy pojęcia o rynku muzycznym, o całej tej takiej praktyce w znaczeniu takiej codzienności muzyka, typu uczyliśmy się grać, uczyliśmy się na próbach, uczyliśmy się nagrywać, układać piosenki razem i uczestniczyć w tym całym świadku, więc wiesz, długi wątek, myślę, że dzisiaj patrzę na to wszystko inaczej, na pewno jestem innym człowiekiem w ogóle pod wieloma względami, bo to po prostu było dwie dekady temu, ale w tej konkretnej kwestii, no teraz jak sobie gramy przy okazji płyty nowej New Zealand z chłopakami, to są zupełnie inne wibracje, nie? Wtedy było bardzo dużo takiej pozytywnie dla nas rozumianej spinki, w sensie, że bardzo nam zależało, że to było takie wszystko sprawa życia i śmierci i w ogóle poświęcaliśmy każdą wolną chwilę, wiesz, teraz to tam odwrotnie, raczej hobbystycznie, pasjonacko, właśnie w czasie wolnym, ale przez to chyba na większym luzie i z taką jakby spokojniejszą energią. No.
A nie uważasz, że trochę mieliście pecha, bo z jednej strony debiutowaliście za późno parę lat, żeby chociażby stać się w 100% takimi pionierami indie w Polsce jak łódzkie, nomen omen Cool Kids of Death. Z drugiej strony już ci, którzy później na ten rynek indie rockowego, gitarowego grania wchodzili, jak chociażby Muchy, też już w trochę innej rzeczywistości i było im się łatwiej przebić. No bo nie mówimy, zostawmy już sprawy polskiego rynku muzycznego ogólnie, jak bardzo chociażby takie rzeczy jak Męskie Granie, tacy artyści jak Dawid Podsiadło zmienili rynek, jak bardzo teraz polska muzyka stała się dochodowa dla każdego i dla wytwórni, ale i też dla samych artystów.
No wiesz, to też jest temat rzeka. Przede wszystkim ja nie miałem żadnych oczekiwań komercyjnych, rynkowych i takich w sensie robienia kariery, nie? Jak zaczynaliśmy z The Carries on Fire. Ja po prostu chciałem grać muzykę, lubiłem układać piosenki, miałem na to zajawkę, poznałem wspaniałych gości, z którymi po prostu spędzaliśmy czas robiąc to aktywnie i kreatywnie i na tym się jakby skupialiśmy. Dopiero z perspektywy lat można oceniać, że tam, nie wiem, komuś się powiodło mniej lub bardziej, ale to, ponieważ to nie było nigdy moim celem, tylko jakąś dodatkową ciekawostką, to w ogóle się na tym nie skupiałem i tego nie rozpatruję w ogóle w kategoriach ani sukcesu czy porażki, bo uważam, że wielkim sukcesem było to, że ten zespół zaistniał i zrobił dużo fajnych utworów i udokumentował je nagraniowo, zagrał trochę koncertów i dla jakiejś tam garsteczki ludzi, bo wiem, że tak jest, są to cały czas jakieś ważne rzeczy po latach. Natomiast ja tutaj też nie chcę, bo to nie jest na to jakby pora i odpowiedni pewnie format, żeby wchodzić w jakieś polemiki, ale ja też nie uważam do końca, żeby Cool Kids of Death akurat byli w stricte indie rockowi. Uważam, że to jest taki zespół siedzący okrakiem trochę historycznie. Oczywiście to jest dyskusja akademicka, możemy ją kiedyś przeprowadzić albo i nie, bo też to nie są jakieś super istotne kwestie. Myślę, że Cool Kids of Death bardzo wyrastali z polskiego punka jakby drugiej połowy lat 90. Nawet na pierwszej płycie tam jest feat, który o tym świadczy, gościnny występ i jakby tekstowo jakby muzyka zbuntowana, mimo że z pewnym cudzysłowem jakby meta kontekst internetowym, postmodernistycznym i tak dalej, ale jednak jakby muzyka sprzeciwu, buntu i tak dalej. Muchy to jest ten zespół polskojęzyczny, którym bardzo na początku wspieraliśmy i pomagaliśmy im. Ja miałem taką koszulkę z napisem Muchy, którą którą nosiłem na koncertach The Kaizen Fire, po to, żeby ludzie się po koncercie pytali mnie, co to znaczy. Ja wtedy mówiłem, że jest taki zespół z Poznania fajny. No, oczywiście dosyć szybko nas prześcignęli w kwestii zasięgu, ponieważ śpiewali po polsku, mają gościa, który pisze znakomite teksty, jest jakby mega charyzmatycznym frontmanem, mieli jakby super piosenki i się gdzieś tam przebili. My mieliśmy jakby trochę inne podejście do tego wszystkiego, mieliśmy swoją niszę, która przez moment faktycznie trochę była w mainstreamie na świecie, czyli jakieś takie granie, powiedzmy, gitarowe, anglojęzyczne. No i tutaj w Polsce ktoś pomyślał, że może to jest dobry pomysł, żeby taki zespół podpisać w majorsie. I to się wydarzyło i zespół ze mną wydał dwie płyty, później beze mnie jeszcze jedną. Dzisiaj to by było absolutnie nie do powtórzenia, nie? Jakby to, co my wtedy graliśmy, to dzisiaj jest, to nawet nie jest alternatywa. Tutaj wspominasz o jakimś męskim graniu. Nie, nie, to w ogóle jest inny przedział. To jest głęboka alternatywa, to jest jakby, to jest muzyka dla bardzo wąskiego grona odbiorców. Więc wręcz odwrotnie uważam, że właśnie trafiliśmy idealnie w swój czas, bo uważam, że to był jedyny moment, kiedy mogliśmy tak szeroko zafunkcjonować i chociaż, tak jak podkreślam, nigdy nie było to dla nas samo w sobie ważne, to jednak po latach jest to miłe i jest jakaś taka sympatyczna anegdota, że na przykład, nie wiem, wygraliśmy Fryderyka za płytę w kategorii muzyka alternatywna. Jakby to dzisiaj to by było nierealne zupełnie. Albo że zagraliśmy na dużej scenie na festiwalu Open Air przed Sonic Youth. To jest piękna karta gdzieś tam w takim muzycznym, artystycznym CV. I właśnie to się mogło wydarzyć tylko i wyłącznie w połowie lat 2000 w tym kraju. Ani wcześniej, ani później.
Oczywiście chodziło mi o szeroko pojęte gitarowe granie, nie konkretnie gdzieś tam właśnie szufladkowanie, jeżeli chodzi o szeroko pojętą muzykę rockową. No i też w kontekście męskiego grania bardziej pytałem o jego, jakby bardziej zaznaczałem jego wpływ na polski rynek muzyczny, jego dochodowość, żeby to było też jasne. Ale tak już odchodząc od tej przeszłości, idąc ku przyszłości, to jeszcze dopytam, bo przez wiele lat współtworzyłeś, byłeś współzałożycielem, jakby nie patrzeć, i też naczelnym, no w wielu kręgach wręcz legendarnego portalu Porcys. Trudno się z jednej strony tworzyło muzykę, z drugiej strony ją oceniało. Z jednej strony mówisz, że jakaś płyta jest na przykład twoim zdaniem kiepska, a z drugiej strony ktoś może też o twojej płycie powiedzieć, że jest kiepska i jakby też nie możesz zabronić takiej osobie tego powiedzenia, bo sam jakby oceniasz innych.
No tak, tak. Wiesz co, ja też na wiele kwestii patrzę zupełnie inaczej. Gdzieś tam przez te lata przepracowałem sobie różne filozoficzne zagadnienia. Myślę, że opinie na temat muzyki są czymś tak subiektywnym, prywatnym, jakby zupełnie jakby własnym, hermetycznym, nieprzetłumaczalnym na język kogokolwiek innego, jakiegokolwiek innego odbiorcy. Że jakieś porównywanie tam gustów to w ogóle nie ma żadnego sensu, ale wiesz, mieliśmy 20 lat, byliśmy młodzi, gniewni, niepokorni. Wtedy w Polsce też była zupełnie inna sytuacja w kręgach dziennikarstwa muzycznego, jakby bardzo odczuwaliśmy taką stagnację, taką pewną drętwotę tego, nie boję się tego powiedzieć po latach, wszystko to było strasznie nudne dla nas, to jak pisano o muzyce w tym kraju. No i próbowaliśmy to po prostu zmienić, nie tylko narzekać, ale też jakby własnymi rękami dosłownie, czyli tam palcami po klawiaturze pisać recenzje, pisać o muzyce i faktycznie no, trochę przeszczepiliśmy, wiesz, jakiś taki styl, powiedzmy, Pitchforka ówczesnego, który też był zupełnie wtedy innym serwisem niż jest teraz. Nazwa tylko została, tam zupełnie o coś innego chodziło wtedy. No i chcieliśmy, żeby w Polsce też coś takiego było, potem się pojawili jacyś tam następcy, naśladowcy, jak to zwykle bywa. Czy to było dla mnie jakoś niezręczne? Nie myślałem nigdy o tym, wiesz, po prostu starałem się robić w życiu jak tylko to było możliwe. Rzeczy, które po prostu lubiłem, które wydawały mi się fajne, spędzać w fajny sposób czas i wiesz, ja to, że na przykład dużo pisałem o muzyce, to dlatego, że po prostu lubiłem to. To, że dużo grałem i nagrywałem piosenek i miałem różne projekty muzyczne, to po prostu to był fajny sposób spędzania czasu. Oczywiście ktoś z boku może spojrzeć na zasadzie, to krytyk i jednocześnie tam songwriter i wokalista i ma zespół, to nie za dużo, to za dużo to niezdrowo, na pewno jest jakiś tam niespełniony coś tam muzyk, to krytyk, co jakieś stereotypy. Whatever, no jeżeli ktoś tak, nie wiem, na to patrzył, czy nadal tak uważa, to oczywiście ma do tego prawo, no pewnie ma jakiś ku temu powód. Ja po prostu w zupełnie naturalny sposób od najmłodszych lat pasjonowałem się muzyką bardzo wszechstronnie i w pewnym momencie zacząłem to ujawniać, nie? I jakoś zaczęło to rezonować z jakimiś tam ludźmi, nie? Nigdy nie mierzyłem, czy było ich dużo, czy mało, zresztą co to znaczy, to jest zawsze kwestia względna, ale po prostu ktoś się pojawił, ktoś, kto słuchał The Kaizen Fire, jakoś nawet tam pozytywnie jakoś komentował, doceniał i ktoś, kto czytał Porcy, ale też byli ludzie, którzy byli hejterami i spoko, nie podobało im się. Takie życie. Robiłem to po latach, myślę, że super przygoda, absolutnie pewnie gdybym szedł to drugi raz, to też bym to zrobił ponownie, bo wtedy tak patrzyłem na świat, że wydawało mi się to jak najbardziej odpowiednim sposobem na jakieś, wiesz, wyładowanie kreatywno-intelektualne, jakieś, nie wiem, popkulturowe, żeby tak być aktywnym. Dzisiaj oczywiście obecnie by się nie chciało tego, no ale też jestem, wiesz, biologicznie jestem jak w średnim wieku, a nie jestem tam 20-latkiem, nie?
To dopytam teraz o tegoroczny album New Zealand na swój sposób. Chyba też ponowny debiut, bo jednak od czasu pierwszego krążka minęło 15 lat, no a 15 lat nie tylko w muzyce, ale przede wszystkim w życiu każdego człowieka to jest szmat drogi.
Oj tak, tak, no to jest inna epoka. Wiesz, jak wychodziła pierwsza płyta New West, to ja jeszcze wtedy byłem na 2010 roku, byłem na takim etapie, że cały czas myślałem o tym serio, że ja mam jakiś projekt muzyczny, że to jest jakaś droga, że ta płyta, wiesz, jest jakimś kolejnym rozdziałem, jakiejś opowieści i wiesz, i tutaj to jest jakiś statement i coś. No oczywiście trochę z przymrużeniem oka i w skali tam, wiadomo, niszy alternatywnej w tym kraju, ale jednak tak myślałem. Natomiast teraz zupełnie inaczej wygląda, ja przede wszystkim jestem szczęśliwy i spełniony, że się udało ukończyć tę całą historię, ten proces nagrywania, który był naprawdę wielowątkowy, był bardzo skomplikowany. Ja to powtarzam do znudzenia w różnych jakby właśnie wywiadach i sytuacjach promocyjnych wokół płyty Harmonia Tak, ale naprawdę, nie bez przyczyny, ponieważ to był de facto najbardziej złożony, wielopiętrowy projekt jakby w moim dotychczasowym życiu. Strasznie dużo poświęciłem na to jakby czasu, uwagi, zaangażowania, skoordynowałem działania tam prawie 30 osób, które coś tam podogrywały. Jest faktycznie to trochę ponowny debiut, dlatego, bo skład koncertowy, z którym jakby występujemy na Great September i w ogóle teraz z nim gramy, to są jakby nowi muzycy w ramach projektu New Zealand. Natomiast to są też ludzie, z którymi ja mam bardzo dużo wspólnego muzycznie, bo graliśmy w różnych innych projektach w przeszłości, więc znamy się, lubimy i gdzieś jest naturalna, pozytywna energia. Nie da się tego zestawić. Te 15 lat to jest przepaść, a jednocześnie mam ogromną radość i jakąś tam taką satysfakcję osobistą, że jednak ten projekt nie pozostał w sferze planów niezrealizowanych i że nie odpuściłem w pewnym momencie. Nie? Takim przełomowym momentem był chyba lockdown dla mnie i pandemia, kiedy jakoś tak poczułem, że a co jeśli ja nigdy tej płyty nie dokończę? Tak niby nie spinałem czasowo, jakoś tak nie czułem presji, że muszę to zrobić w tym roku czy w następnym, a potem poczułem, że być może to jest ostatni moment życiowo, kiedy mi się naprawdę chce aż tak ostro w to wejść, prawda? No bo życie, rodzina, praca, obowiązki, proza, codzienność i zaraz by się okazało, że po prostu bym nie miał na to siły zwyczajnie. Więc jakby wykrzesałem to z siebie i z ogromną pomocą wspaniałych ludzi, przede wszystkim producenta tej płyty Michała Stambulskiego, który wykonał jakąś gigantyczną i znakomitą muzycznie robotę, ale też jakby mógłbym wymieniać wszystkie nazwiska osób, które dołożyły jakąś tam swoją cegiełkę. My to poukładaliśmy z Michałem, powstał efekt końcowy. Super, cieszę się bardzo.
Słuchając tego albumu odnosiłem takie wrażenie, że chyba jak nikt w naszym kraju masz, czy macie po prostu jako zespół, opanowany ten klasyczny beatlesowski songwriting, bo jednak czuć, że te kompozycje są wręcz chwilami podręcznikowe, w dobrym tego słowa znaczeniu, bardzo właśnie beatlesowskie, bardzo klasyczne, bardzo mocno wręcz obudowane wokół takiego szkieletu klasycznej, w cudzysłowie, piosenki.
No tak, myślę, że tak jest i to jest dla mnie absolutnie naturalny idiom, w którym ja się poruszam. Ja się na Beatlesach wychowałem, w sensie to jest coś, co wyssałem z mlekiem matki, miałem puszczane do kołyski. Zorientowałem się już mając lat, nam nie wiem, 7, 8, 9, 10, że tam ktoś sobie coś śpiewa, ale Beatlesi, których słuchałem, oglądałem zdjęcia i tak dalej, to wydawało mi się, że to jest taki właśnie ideał. No i to gdzieś płynie w mojej krwi i myślę, że to jest też taki zespół, z którego można na dwa sposoby jakby czerpać i zżynać, ściągać, nie? Można dosłownie, to tak po prostu kopiować, typu, że stylizujemy się, zakładamy peruki i tam bawimy się, że jesteśmy Beatlesami, spoko, to też jakby bywa sympatyczne, ale można też w taki właśnie, jak mówisz, sposób po prostu podejść do sztuki układania piosenek, które są skomplikowane, są jakby dosyć wyrafinowane, w sensie nieszablonowe, nie są prymitywne i banalne, a jednocześnie mają w sobie pewnego rodzaju energię, groove, jadą do przodu, są chwytliwe, jakby mają mocne refreny, czyli wszystko to, z czego jakby znamy Beatlesów i wszystkie projekty gdzieś tam pochodne od nich. Na pewno słychać, ale też tych twórców było więcej. Wiadomo, McCartney jakby jest jakimś tam patronem tego podejścia w ogóle do materii piosenkowej, ale wiadomo, że tych mistrzów, z których ja też dokonań korzystam po prostu gdzieś tam w swojej twórczości, jest więcej. No. I wiesz co, nie ma za dużo w Polsce takiej muzyki teraz, nie? Jest bardzo dużo muzyki ogólnie, różnej, i to jest super, i to jest znak czasów, bo technologia pozwala na to, żeby sobie projekt, wiesz, założyć w domu, nagrać, i ten ekosystem jest jakby taki, wiesz, samowystarczalny i fajnie, cieszy się, bo młodzi ludzie, i nie tylko młodzi, mają jakby ułatwiony dostęp do bycia, jakby do stymulowania swojej kreatywności, ale też wydaje mi się, że właśnie takich projektów jak New Zealand nie ma za dużo w tym kraju, że takie podejście właśnie do komponowania piosenek jako pewnej nadrzędnej wartości i poruszania się po różnych stylistykach, konwencjach muzycznych w sposób jakiś taki biegły, sprawny, przeskakiwania, robienie różnych skrótów, cytaty, które nie są nachalne i takie bezczelne, tylko gdzieś tam jest więcej w tym gry, wiesz, też intelektualnej. Mnie to zawsze kręciło i mam nadzieję, że ta płyta Harmonia tak coś wnosi w tym sensie, że wiesz, że nie wyszło w tym roku takich płyt w Polsce 20, nie? Tylko myślę, że mniej. No.
Na pewno wyszła wasza wiosną tego roku. Tak powoli już podsumowując naszą rozmowę, powiedziałeś o tym, że w chwili obecnej ty sam osobiście nie masz aż takiego parcia, żeby robić muzykę po to, żeby wbijać się na te największe sceny, tylko po prostu robisz to dla pasji, dlatego że to kochasz, ale nie widzisz w tym też jakby stuprocentowej drogi życia. Jak to będzie wyglądało w najbliższych miesiącach? Czy planujecie jednak trochę z tym materiałem pojeździć, czy też na początku przyszłego roku, czy po prostu czekacie na jakieś zaproszenia, zagracie, ale sami z siebie nie planujecie większego touru po Polsce z tym materiałem?
Wiesz co, myślę, że liczba koncertów, które, nie wiem, zagraliśmy, gramy i zagramy z tym materiałem w tym składzie, jest jakąś wypadkową i pochodną realnego zainteresowania, a no, podkreślę po raz kolejny to słowo pada, jest to jakaś tam nisza dla zainteresowanych, których jest pewnie niedużo, ale próbujemy i będziemy grać, pograć September w Poznaniu koncert, kolejne, mam nadzieję, na horyzoncie, jednocześnie wiesz, nie jest to absolutnie jakiś taki priorytet w naszym życiu i mówię tu o wszystkich w tym składzie. Bo wiesz, naprawdę jest inna sytuacja, kiedy masz 20 lat i stawiasz wszystko na jedną kartę i wstajesz i 24H, jesteś po prostu muzykiem swojego zespołu i stajesz na głowie, żeby po prostu wcisnąć swoje piosenki, wiesz, wszędzie i pokazać się ludziom i masz totalny jakby fokus na to, nie? Ja też tak kiedyś miałem, wprawdzie, tak jak mówiliśmy, to była inna epoka, ale jednak znam to uczucie. Obecnie oddaję ten przywilej młodym i chętnym. Ja już to kiedyś przeżyłem. Teraz, tak jak powiedziałeś, bardziej do tego podchodzimy pasjonacko. Natomiast co do drogi. Wiesz, muzyka jest drogą życia, jest stylem życia, jest sposobem jakby na przetrwanie jakieś w takim egzystencjalnym też sensie, no bo wiesz, ja oddycham muzyką, nie? W sensie ja muzyki słucham codziennie i to przeróżnej, w ogromnych ilościach, ale nie dlatego, że muszę wyrobić, tak jak, nie wiem, liczbę kroków, tam lekarze mówią, że trzeba, bo to jest zdrowe, to ja nie dlatego to robię, że ileś muszę przesłuchać piosenek na platformach streamingowych, tylko dlatego, że to jest dla mnie coś naturalnego, tak samo jak, nie wiem, jak picie wody, jedzenie, oddychanie, czy nie wiem, czy ja lubię na przykład sport, więc tam jakby tak samo lubię muzykę i po prostu, wiesz, to się dzieje samo, nie? No i raz na jakiś czas, ostatnio coraz rzadziej, ale pewnie, kto wie, może kiedyś się to jeszcze wydarzy, po prostu udzielam się jako, powiedzmy tam, songwriter, układacz, aranżer i lider projektu i coś tam sobie kminię, nagram, coś wydam, coś opublikuję i może coś zagram, wiesz, i to po prostu tak towarzyszy mi gdzieś, ale byłoby to absolutnie niemożliwe logistycznie i czasowo, żeby wiesz, żeby robić to full time. Na wszystko w życiu jest czas. Ja wiem, na jakim jestem etapie w tym momencie i absolutnie się dobrze z tym czuję.
To najlepiej słuchać muzyki podczas spaceru, żeby też lekarz mógł te kroki odhaczyć, co ja w swoim imieniu polecam. Ale już tak zupełnie na koniec, to czego mogę ci życzyć, nie tylko tego wieczora w trakcie występu z New Zealand, ale po prostu w tej czy muzycznej, czy po prostu prywatnej drodze.
O, ciekawe i bardzo miłe pytanie. Wiesz co, myślę, że jesteśmy w dosyć trudnym momencie wszyscy. Na świecie jest dużo napięć, raczej takie czasy, jak się rozejrzeć dookoła, to raczej niewesołe pod wieloma względami. Więc myślę, że wszyscy sobie nawzajem powinniśmy życzyć spokoju, jakiejś w miarę możliwej pogody ducha, jakiejś, wiesz, takiego przyjaznego nastawienia do drugiego człowieka i wiesz, ktoś powie, że to są jakieś takie naiwne frazesy. Otóż nie do końca. Myślę, że zapominamy o tym na co dzień i jest dużo takich antagonizmów, jakichś frustracji, jakichś napięć. One oczywiście mają swoje przyczyny w różnych problemach tego świata. To, co możemy na poziomie szarego zjadacza chleba i takiej jednostki wnieść od siebie, to po prostu trochę pozytywnej energii, jakiegoś takiego ciepła, uśmiechu, pogody, ducha. I tego życzę wszystkim i sobie też. I to jest pewnie ważniejsze, szczerze mówiąc, od wymyślania kolejnej piosenki, chociaż piosenki są oczywiście dla mnie bardzo ważne.
Do tego oczywiście życzymy. Borys Dejnarowicz, Newest Zealand, był naszym gościem podczas pierwszego dnia Grey September. Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.